A więc kim jesteśmy i jak wierzymy? Potraktujmy to dzisiejsze rozważanie, my, którzy już od lat jesteśmy wierzący w Jezusa Chrystusa i którzy nieraz nawet jesteśmy w tej sytuacji, że trzeba nam przed ludźmi, którzy nas pytają o naszą wiarę, jakie jest nasze wyznanie, zdawać sprawę z tego, odpowiadać na te pytania. Potraktujmy to jako swego rodzaju przypomnienie, a może też w jakimś stopniu okaże się to, że trzeba będzie porównać i skorygować. Może okaże się, że wierzymy, chociaż należymy do tego zboru, wierzymy trochę inaczej. Może nawet z tego powodu pojawi się dyskusja, bo przecież chodzi o to, żebyśmy dochodzili do jedności wiary, tak wzywa nas Słowo Boże. Więc ruch zielonoświątkowy, bo do tego nurtu w chrześcijaństwie należy Kościół Zielonoświątkowy w Polsce i nasz zbór. Ruch zielonoświątkowy, inaczej pentekostalizm, nazwa pochodząca od święta żydowskiego Pięćdziesiątnicy, bo w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty. To jest właśnie obok katolicyzmu i protestantyzmu trzeci nurt w chrześcijaństwie. Dlatego też powściągliwie mówimy o sobie, że jesteśmy protestantami, bo niekoniecznie jesteśmy protestantami w rozumieniu tradycyjnych kościołów protestanckich, takich jak Kościół luterański czy Kościół reformowany, ewangelicki. Jest to trzeci nurt, który charakteryzuje się, najkrócej mówiąc, docenieniem na nowo roli Ducha Świętego w Bożym planie zbawienia. Tak to było w historii Kościoła, że z upływem lat coraz więcej do powiedzenia mieli ludzie, duchowni, doktryny tworzone przez ludzi i spisywane, a Duch Święty był sprowadzany tylko do biernej roli, że się mówiło Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Duch Święty niewiele miał do powiedzenia. I w tym docenieniu na nowo roli Ducha Świętego chodzi o to, że każdy człowiek obok tego, jak potrzebuje opamiętania z grzechów, nawrócenia się do Boga, co potwierdza chrztem w wodzie, także potrzebuje chrztu i wciąż nowego napełnienia Duchem Świętym. Wciąż potrzebuje żyć w pełni Ducha Świętego, bo Pismo mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli Duch Święty w praktyce życia chrześcijanina jest tylko jakimś abstrakcyjnym tytułem, gdy mówimy o Bogu, to znaczy, że coś jest nie tak. I tak właśnie zaczęli myśleć pod koniec XIX wieku studenci pewnej szkoły w Topeka, w stanie Kansas, w Stanach Zjednoczonych. Szkoły metodystycznej, na czele której stał Charles Parham. Oni, czytając Pismo Święte w tej szkole biblijnej, doznali zdumienia, a nawet rozczarowania, że to, co czytają, nie ma odzwierciedlenia w ich praktyce życia. Czytają o tym, że pierwsi chrześcijanie byli napełniani Duchem Świętym, mówili innymi językami, prorokowali, różne rzeczy się działy w tym wczesnym kościele, a w ich życiu tego nie ma. Oni tak czytają Biblię, robią różne dobre rzeczy, ale Ducha Świętego w ich praktyce życia jak gdyby nie ma. I postanowili, że będą się modlić, aby to, co jest w Dziejach Apostolskich, stało się rzeczywistością w ich własnym życiu. I modlili się razem z tym kierownikiem szkoły, modlili się, prosili, odłożyli te różne inne studia i tak postawili przed Bogiem sprawę, że oni tego pragną. Jeśli to jest prawda, jeśli Słowo Boże trwa na wieki, jeżeli Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki, to oni pragną tego doświadczać, co pierwsi chrześcijanie doświadczali. I modlili się, modlili się, wyczekiwali i 1 stycznia 1901 roku studentka tej szkoły biblijnej, Agnes Osman, dostąpiła chrztu w Duchu Świętym i zaczęła mówić językami. I zaraz natychmiast dyrektor Charles Parham też doświadczył tego i potem inni studenci i wszyscy w tej szkole przeżyli chrzest w Duchu Świętym, mówili innymi językami. I to oczywiście wywołało radość w nich, ale też poszło pomiędzy ludzi, no bo alleluja, doświadczamy czegoś takiego, co jest w dziejach apostolskich. To nie są tylko puste słowa. W takim razie Duch Święty działa. I zaczęli tam przyjeżdżać różni też inni chrześcijanie z tych właśnie środowisk, ludzi wierzących ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba było założyć kolejną taką szkołę w stanie Teksas. Tam trafił do tej szkoły pewien czarnoskóry kaznodzieja William Seymour i tam doświadczył chrztu w Duchu Świętym. I ożywiony, możecie sobie wyobrazić, czarnoskóry chrześcijanin pełen werwy, a jeszcze napełniony Duchem Świętym. W 1906 roku w Los Angeles przy Azusa Street założył misję, żeby właśnie tam głosić Ewangelię i przyprowadzać ludzi do tego przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Tak jak to właśnie robili apostołowie w pierwszych latach istnienia Kościoła w Jerozolimie i w okolicy. Właśnie tam w 1906 roku nastąpiło wielkie przebudzenie. Ludzie przeżywali chrzest w Duchu Świętym setkami, rozchodzili się z tego miejsca, modlili się w innych miejscach, w różnych zborach w Stanach Zjednoczonych. Zaczęli też z Europy przybywać ludzie, którzy dowiadywali się o tym, że Duch Święty zstępuje na wierzących, modlili się. I setki ludzi napełnionych Duchem Świętym ruszało na krańce świata, żeby właśnie informować ludzi, że to można, że to się przeżywa, że to nie jest jakiś martwy zapis z dawnych lat. Jeden z pastorów, który przybył tutaj z Europy, z Norwegii konkretnie, Thomas Barat, doświadczył tam chrztu w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych i czym prędzej przybył tutaj do Europy, żeby właśnie w swoim zborze, a też w innych miejscach mówić o tym, modlić się z ludźmi. Także ludzie, którzy w Stanach Zjednoczonych jako emigranci tam przebywali, wierzący i doświadczali chrztu w Duchu Świętym, to sobie zostawiali tam te swoje zarobki, ten chleb amerykański i myśleli, jedziemy czym prędzej tutaj do Europy, na stary kontynent i niesiemy to poselstwo, niesiemy to przebudzenie pentekostalne. I tak do Rosji dużo przybywało, do Niemiec. Już w 1910 roku zarejestrowano pierwszy zbór zielonoświątkowy w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim. Tak to właśnie przebudzenie dotarło do Polski. Przed II wojną światową już bardzo wiele zborów, bardzo licznych zborów właśnie, w których ludzie doświadczali chrztu w Duchu Świętym zgodnie z opisem dziejów apostolskich. Tak właśnie ten ruch zielonoświątkowy w różnych częściach świata, różnie oczywiście, z różnym natężeniem się rozwijał, dotarł do kościołów tradycyjnych, kościołów historycznych, protestanckich, a potem do kościołów katolickich także. W Kościele katolickim pojawiła się odnowa w Duchu Świętym. I nie będziemy się teraz wdawać w szczegóły, jak to w praktyce powinno być i co się dzieje, gdy ludzie napełnieni Duchem Świętym zaczynają kochać Słowo Boże i kierować się Słowem Bożym, bo w praktyce dochodzi do tego, że Duch Święty wyprowadza takie osoby ze społeczności, których się nie szanuje Pisma Świętego należycie. Ale to jest jakby inne zagadnienie. My dzisiaj zajmiemy się, już nie mówiąc wiele o ruchu zielonoświątkowym na całym świecie, bo to jest około 800 milionów chrześcijan na całym świecie, najbardziej rozwijający się nurt w chrześcijaństwie, który obejmuje bardzo różne społeczności. Nie będziemy o tym mówić, bo można sobie o tym poczytać w internecie, a my zajmiemy się wyznaniem wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i wspólnie razem prześledzimy te punkty, zastanawiając się nad samym sobą, czy ja rzeczywiście tak wierzę. Bo może się okazać, jak się nie zdrzemniecie i będziecie ze mną w tym rozważaniu, że wierzycie inaczej. I o dziwo jesteście w naszym zborze. Więc bo trzeba będzie pewno porozmawiać wtedy, jak stwierdzicie, że wy wierzycie inaczej niż my tu wierzymy, no to trzeba będzie nam przeprowadzić osobistą rozmowę, zastanowić się, uściślić to, jak to jest. Więc po pierwsze, wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. I gdy to mówimy, gdy tę część wyznania wiary ogłaszamy światu, to chcemy przez to powiedzieć, że w praktyce naszego życia nie kierujemy się niczym innym, jak tylko Pismem Świętym. Różne kościoły mają swoje tam jakieś katechizmy, mają swoje księgi symboliczne, księgi dogmatyczne, poutwarzane rozmaite dogmaty. My natomiast trzymamy się Pisma Świętego, uznając, że nie tylko, że ono jest natchnione w całości przez Boga, że jest Pismem Świętym, że to nie jest dzieło człowieka, ale też wierzymy, że stanowi jedyną normę wiary i życia. Nie tak, że Pismo Święte, ale też i tradycja zielonoświątkowa. Tak jak w Kościele rzymskokatolickim, tak, Pismo Święte, ale też tradycja. Tradycja jest w praktyce ważniejsza od Pisma Świętego. Pismo Święte i tylko Pismo Święte. Tak, czytamy różne inne książki i dobrze, że są różne książki dogmatyczne, można sobie postudiować, zastanowić się, ale te wszystkie książki nie stanowią dla nas normy, nie mogą być dla nas normą. Normą jest Pismo Święte. I to, co nas odróżnia od innych kościołów, to to, między innymi po pierwsze, że bierzemy, że każdy z nas czyta w domu Pismo Święte z modlitwą, prosi Ducha Świętego o rozjaśnienie właściwego sensu Pisma Świętego i wprowadzamy to słowo w życie. W praktyce życia kierujemy się Słowem Bożym. I tak wierzymy. Po drugie, wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. I gdy to wyznajemy, to mamy na myśli to, że uznajemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Uznajemy, że Duch Święty jest Bogiem, jest osobą, a nie tylko dobrym wpływem, Bożym wpływem, Duchem takim Bożym, co tak wieje, ale to jest taki, że to tylko powiew. To jest osoba. Wierzymy w Boga jedynego w trzech osobach. Objawiającego się, działającego w historii ludzkości w trzech osobach. To w ten sposób wyraźnie odróżniamy się od wielu różnych wyznań, które mówią o sobie, że są chrześcijańskie, a jeszcze bardziej mówią, że są biblijne, ale nie wierzą w bóstwo Jezusa Chrystusa, ani też w osobowość Ducha Świętego. Więc to jest, nie jest czas, żebyśmy wchodzili głębiej w doktrynę o trójjedynym Bogu. Możemy tylko powiedzieć, że słowa Trójca nie ma w Piśmie Świętym, ale Pismo Święte wydaje wyraźne świadectwo o tym, że Bóg działa w trzech osobach. Już w pierwszych wersetach Pisma Świętego Bóg powiedział: uczyńmy człowieka. Nie powiedział: uczynię człowieka, tylko uczyńmy człowieka. Po trzecie, wierzymy w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego w niebo wstąpienie i powtórne przyjście w chwale. I to jest taki dłuższy artykuł naszego wyznania wiary, a słusznie, że dłuższy, ponieważ skupiony jest na wyznaniu naszych przekonań odnośnie osoby Jezusa i Jego zbawczego dzieła. I to wymaga dłuższego trochę opisu. Bo po pierwsze wierzymy, że Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie. Że Jezus Chrystus to Syn Boży i Syn Człowieczy. To bardzo ważne dla całości dzieła odkupienia, ponieważ gdyby Jezus Chrystus był tylko Bogiem, a nie byłby człowiekiem, nie mógłby za nas złożyć ofiary zgodnie ze sprawiedliwością Bożą, ponieważ do przebaczenia, odpuszczenia grzechów potrzebna była krew. Bez krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego Bóg przyjął postać człowieka, prawdziwego człowieka, z krwi i kości. I tę prawdziwą krew przelał, a musiał stać się człowiekiem, bo przelewał krew za nas, za ludzi. Bardzo ważną sprawą odnośnie Jezusa Chrystusa i naszej wiary w Niego jest wyznanie, że On został poczęty z Ducha Świętego i narodzony z Marii Dziewicy. Znaczy, że się nie narodził według naturalnego sposobu, tylko narodził się, począł się w łonie Maryi w sposób nadnaturalny, nadzwyczajny. Przy tym pojawia się też ta myśl, że Jego narodzenie z Marii Dziewicy nie było początkiem Jego egzystencji, ponieważ istniał przedtem. Mówimy i wierzymy w tak zwaną preegzystencję Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, czyli w Jego istnienie przedtem. Sam Pan Jezus kiedyś powiedział do Żydów, pierwej niż Abraham był, jam jest. Gdy oni się dziwili, że on nie ma 50 lat, a Abrahama widział. Więc wierzymy w istnienie Syna Bożego od zawsze. To jest ważne, żebyśmy to wyznawali, bo gdybyśmy przyjęli taki pogląd, który nie jest obcy w niektórych środowiskach, że jakby istnienie Syna Bożego zaczęło się w jakimś punkcie dziejów, to by podważało naszą wiarę w Jezusa jako Boga. Wierzymy w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata. To znaczy, że ta Jego śmierć miała charakter ofiary przebłagalnej za nasze grzechy. To nie była śmierć zwyczajna, tylko On jako Baranek Boży złożył siebie w ofierze za nasze grzechy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, tak mówił Jan Chrzciciel o Jezusie, gdy Go zobaczył nad Jordanem. Wierzymy w Jego zmartwychwstanie w ciele. To znowu bardzo ważna część tego wyznania, że nie tylko wierzymy w Jego zmartwychwstanie, ale w zmartwychwstanie w ciele, że On w ciele, w którym został pochowany, zmartwychwstał. W ciele chwalebnym oczywiście, bo Ewangelie opisują nam, że już po zmartwychwstaniu Jezus zyskał inne właściwości ciała niż w czasie przed Jego śmiercią fizyczną na krzyżu, ale było to zmartwychwstanie w ciele, można było tego ciała dotknąć. On w tym ciele mógł spożywać pokarmy, a jednocześnie mógł przechodzić przez zamknięte drzwi, przemieszczać się, objawiać się, gdzie chciał. To nazywamy to ciałem chwalebnym, ciałem uwielbionym. I dlatego wyznajemy mocno, kładziemy nacisk na tę wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w ciele, bo to również dotyczy naszego zmartwychwstania. Bo gdyby Jezus nie zmartwychwstał w ciele, to jaką my byśmy mieli nadzieję? Ale ponieważ On zmartwychwstał w ciele, tak jak Pismo mówi, On jest pierwiastkiem zmartwychwstania wszystkich, którzy umierają w Chrystusie. Błogosławieni, którzy w Panu umierają, Pismo mówi. Ponieważ wiemy, że skoro On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy któregoś dnia, niezależnie od tego, jak umrzemy i jak nas pochowają, czy w trumnie, czy w garnuszku, to nie ma znaczenia. Wszyscy pewnego dnia zostaniemy zmartwychwzbudzeni, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wierzymy w Jego wniebowstąpienie, zgodnie z tym, jak Dzieje apostolskie nam to opisują, że On wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, aby się teraz wstawiać za nami. Mamy orędownika w niebie u Ojca, a możemy to wyznawać, być tego pewni, ponieważ On wstąpił do nieba. I wierzymy w Jego powtórne przyjście w chwale, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o całą naszą przyszłość. Nie znamy tego dnia, kiedy On przyjdzie, ale spodziewamy się, że dotrzyma słowa i któregoś dnia przyjdzie powtórnie. Najpierw, aby zabrać swój Kościół do siebie, a potem objawi się dla wszystkich jako panujący Pan, jako Król Królów, jako Ten, przed którym każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. I nasza wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego synostwo Boże, ma praktyczne przełożenie, że wierzymy w Niego jako jedyną drogę do Ojca. Dlatego ten artykuł jest bardziej rozbudowany, bo tutaj samo sedno naszego zbawienia, to jest nasz Zbawiciel, to jest nasz Pan. On jest tym posłanym przez Boga, Synem Bożym do ratowania nas z naszych grzechów, do naszego zbawienia. On jest jedyną drogą do Ojca. Gdy to wyznajemy, gdy to mówimy, to mówimy, że nie ma innego sposobu, żeby człowiek mógł się dostać do nieba. Że nie ma żadnej innej drogi. Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. Więc jest jedyną drogą do Ojca. Różne religie, różne wyznania wymyślają jakieś inne drogi, sposoby. To nie jest nasza wiara. Nasza wiara, że On jest jedynym Zbawicielem. Nie ma żadnego innego imienia. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jeden Zbawiciel. Dlatego to jest takie bardzo ważne, byśmy to podkreślali w naszym wyznawaniu wiary w Boga, żebyśmy mówili o Jezusie Chrystusie, bo dzisiaj różni ludzie mówią, że wierzą w Boga, ale to nie jest Jezus. Możesz mówić wszędzie, że wierzysz w Boga i wszyscy, okej, ale jak mówisz, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, o, to już jakoś ludzie się zaczynają obruszać, coś ich tam dotyka. I też wierzymy, że Syn Boży Jezus Chrystus to jest jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Tak mówi Słowo Boże, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Tak w pierwszym liście do Tymoteusza w 2 rozdziale czytamy. Wszyscy jesteście ze mną, słyszycie, co mówimy tu głośno? Mam nadzieję, że tak samo wierzycie. Potem możemy porozmawiać jeszcze. Po czwarte, wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę pańską. To są punkty naszego wyznania wiary, które dotyczą sposobu nawiązania społeczności z Bogiem. Pojednanie z Bogiem następuje przez opamiętanie wywołane Słowem Bożym, Ewangelią, która jest nam głoszona, która do nas dociera, która porusza nasze serce. Opamiętanie jest kwestią podstawową, jeśli chodzi o pojednanie z Bogiem. Bez opamiętania, bez ukorzenia się przed Bogiem, bez wyznania swoich win, uznania się za grzesznika, bez tego przyjścia do Boga w pokorze, nie ma mowy o tym, że człowiek może zostać dzieckiem Bożym i może być zbawiony. To nie jest decyzja rozumowa, to nie jest jakiś ruch taki, jak to się na przykład chce wziąć pożyczkę z banku, kredyt jakiś i powiedzmy podpisujemy jakiś tam dokument, robimy jakieś ustalenia i nam przelewają na konto i mamy tam już jakieś pieniądze. Albo kupujemy dom, albo coś tam, albo żenimy się, czy za mąż wychodzimy. To nie jest, nawet w przypadku małżeństwa też nie należy tego robić bez głębokiego wewnętrznego przeżycia, bo potem są kłopoty w tym związku. A szczególnie jeśli chodzi o nasze zbawienie. My wierzymy, że tylko człowiek, który narodził się na nowo, człowiek, który przeżył tę wewnętrzną przemianę, został nawiedzony przez Boga i przeżył skruchę, żal z powodu swoich grzechów, opamiętał się, przyjął chrzest i uczestniczy w społeczności Kościoła, co się wyraża uczestnictwem w Wieczerzy Pańskiej, także taki człowiek jest zbawiony. Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale mówi: tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To znaczy, że jeśli ktoś przyszedł, zaczął chodzić do kościoła, zaczął czytać Biblię, ale w jego życiu nie ma tej rewolucji, nic się nie stało nowe, tylko niektóre rzeczy się stały nowe, że przedtem chodził do kościoła o takim szyldzie, a teraz chodzi do kościoła innego, albo że wcale nie chodził, a teraz chodzi do kościoła, ale w życiu, w środku się nic nie zmieniło, to przestrzegam przed myśleniem o sobie, że jesteś człowiekiem zbawionym. Bo jeśli ktoś jest w Chrystusie, a zbawionym można być tylko w Chrystusie, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest jeden z fragmentów nauki apostolskiej, który podkreśla rangę, znaczenie tego, że tylko w Chrystusie jest zbawienie. To pojednanie, związek z Chrystusem następuje przez pokutę człowieka, przez upamiętanie i wiarę w Ewangelię. Czy to jest jasne? Tak wierzymy. Po piąte, wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. I tutaj docieramy do tego punktu, który nas wyróżnia spośród innych rozmaitych kościołów i wyznań, ponieważ w wielu różnych innych kościołach możecie się spotkać z poglądem, że dary Ducha Świętego, że chrzest w Duchu Świętym, to było doświadczenie Kościoła pierwszego wieku, Kościoła wczesnego, potrzebne do tego, żeby Kościół wystartował, rozprzestrzenił się na cały świat i gdy to nastąpiło, Bóg już nie chrzci Duchem Świętym i nie udziela takich darów, one są niepotrzebne. Takie dary jak mówienie innymi językami, jak dary opisane w pierwszym liście do Koryntian, słowo wiedzy, słowo mądrości, prorokowanie, rozeznawanie duchów i tak dalej, że te dary, one przeminęły wraz z okresem dziejów apostolskich. I jest to dosyć powszechny pogląd w kościołach baptystycznych, w kościołach chrystusowych, ewangelicznych, różnej maści. Taki pogląd jest nauczany, o tak bym powiedział. My wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego daru. Wierzymy, że to, co się działo w okresie dziejów apostolskich, ta obietnica należała się im, I ta obietnica należy się wszystkim, ilu ich tylko Pan Bóg powoła we wszystkich wiekach, aż do czasu, gdy Bóg zabierze swój Kościół z tego świata. I właśnie tak wierzono na przestrzeni wszystkich wieków, ale z upływem tychże wieków, jak wspomniałem, ma się swoje i chrześcijaństwo zapomniało o tej prawdzie, no, odsunęło tę prawdę. Bo gdy do znaczenia przychodzi rozum ludzki, ludzkie sposoby prowadzenia Kościoła, prowadzenia misji, działania, Duch Święty jest niepotrzebny. Duch Święty czasem nawet może nam stawać na przeszkodzie. No bo jak wiemy, gdy w Dziejach Apostolskich opisywane mamy misje pierwszych zwiastunów Ewangelii, to tam Duch Święty ich prowadził. Duch Święty nie pozwalał im siedzieć na miejscu, tylko kazał im iść gdzieś tam na drogę pustynną na przykład, albo zabraniał im, chociaż oni sobie zrobili takie urocze plany, że będą w tej malowniczej krainie, w tym pięknym mieście, zostaną ileś czasu i będą sobie tam głosić Ewangelię, a Duch Święty im zabronił i kazał im iść gdzie indziej. I żeby słuchać Ducha Świętego, to trzeba mieć postawę posłuszeństwa. A jak człowiek chce robić po swojemu, no to może powiedzieć Duchowi Świętemu, nie jesteś nam potrzebny. My lepiej wiemy, my mamy doświadczenie, my mamy już ile lat my już prowadzimy misję, my już mamy, tradycyjnie my to zawsze robimy w lipcu na przykład, nie? A potem mamy wolne i nie robimy misji, a Duch Święty powie, a ja chcę tak i inaczej. Inaczej niż ty chcesz. Więc to jest bardzo ważne, że wiara w to, że Duch Święty jest nam nieodzowny, potrzebny, żebyśmy wykonywali wolę Bożą, żebyśmy głosili Słowo Boże, żebyśmy byli prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa na tej ziemi, to jest bardzo ważny punkt i my chcemy to podkreślać i będziemy to podkreślać i nie tylko to mówić to głośno, ale tego doświadczać, do tego się zachęcamy, żebyśmy nie rezygnowali, żebyśmy nie obniżali poziomu, żebyśmy zabiegali o dary Ducha Świętego. Usilnie zabiegajcie o dary Ducha, tak mówi Słowo Boże, żeby Pan poprzez nas, napełniając nas Duchem Świętym, działał, żeby nas z nami kierował, żebyśmy mieli w naszym zwiastowaniu Jego obecność i Jego moc, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby objawiała się moc Ducha Świętego w naszej służbie. Więc wierzymy, jeśli nawet ktoś z nas nie przeżył jeszcze chrztu w Duchu Świętym, jeśli ktoś nie ma takiej świadomości, że jest obdarowany jakimś darem Ducha Świętego, to nie zmienia faktu, że my wierzymy, że to jest dalej obowiązujące, że te obietnice dotyczą również naszego zboru. I to, co mamy robić, to tylko modlić się o to i zabiegać, a nie rozważać, że skoro ja nie mam, to może to w ogóle już nie jest dane. To, że czegoś nie mam, nie znaczy, że tego nie mogę mieć. Często nie mam, bo jest jakaś przeszkoda, dla której tego nie mam. Ponieważ On daje jak chce i On widzi, komu daje i widzi, jak my zabiegamy, jak nam zależy na tym, żebyśmy byli pełni Ducha. A nie trzeba tu w tym gronie przypominać, że Nowy Testament wielokrotnie nas wzywa do tego, abyśmy zabiegali o dary Ducha Świętego, abyśmy starali się być pełni Ducha Świętego. Po szóste, wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Gdy to mówimy, to mówimy, że my nie wierzymy w Kościół zielonoświątkowy albo jakiś tam inny Kościół. My nie przywiązujemy swojego serca do nazwy. My nie jesteśmy zielonoświątkowcami w pierwszej kolejności. My jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa. To, że mamy taki szyld, no to mamy. Mamy, bo mamy. Szyld nie jest tutaj ważny. Szyldy kościelne, gdy będziemy szli do nieba, zostaną tu na ziemi. I jest tylko jeden Kościół, jest tylko jedna oblubienica Chrystusa, święta, przygotowująca się na spotkanie z Nim, niezależnie od ludzkich nazw, jakie ludzie sobie poobierali w różnych częściach świata, jak się pogrupowali, jak się podzielili i tak dalej. Kościół Chrystusowy, prawdziwy, nie jest rozdzielony. Jest jeden. Jest uniwersalny. Jest wszędzie na całym świecie jeden Kościół, który się składa z Kościoła pielgrzymującego, do którego my należymy, i uwielbionego, do którego należą wszyscy, którzy już odeszli we wierze w Chrystusa. I któregoś dnia Kościół pielgrzymujący spotka się z Kościołem uwielbionym i tak razem z Panem będziemy jako oblubienica Chrystusa. W uwielbionych ciałach, przebywający z Nim na zawsze. Więc tak wierzymy. Wierzymy w Kościół apostolski. Ponieważ granice naszej wiary są zakreślone przez naukę apostołów Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam się poza te granice wychylać, nic dodawać, ani nic ujmować z tego, co nauczali apostołowie. W taki Kościół my wierzymy, taki Kościół chcemy tworzyć. I to chyba zamyka temat. Jeśli coś mówili apostołowie, jeśli coś praktykowali apostołowie, to i nas obowiązuje. Jeśli oni czegoś nie robili, jeśli czegoś nie ma w nauce apostolskiej, to choćby dzisiaj nam mówili, że czasy się zmieniły, że kultura inna, że inne środowisko i tak dalej, że technologia poszła do przodu, że ludzie inaczej dzisiaj chcą, to niech sobie chcą. Mogą sobie chcieć, co sobie chcą, a my chcemy trzymać się nauki apostolskiej, trwać w nauce, którą nam zostawił Pan Jezus Chrystus. Tak wierzymy. Po siódme, wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Co mamy na uwadze, że mamy taki punkt w naszym wyznaniu wiary? Ano przede wszystkim mamy na uwadze to, że wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w Boga ma w naszym życiu przełożenie na praktykę życia w każdej sferze. I również w kwestii tego, jak funkcjonujemy tu w tym ciele, wiara ma też zastosowanie. Mówiąc krótko, jeśli chodzi o ten punkt, gdy mamy kłopoty ze zdrowiem, to nie lekarz pierwszy, tylko Bóg pierwszy. Do Boga się zwracamy, bo On się nam objawił jako nasz lekarz. Jeśli ktoś wierzy w Boga, to gdy coś go zaboli, nie pierwszym odruchem nie jest, że leci do lekarza, tylko modli się do Boga. Mamy w Biblii taką historię o człowieku, królu, drugiej kronik, w 16 rozdziale, 12 wersecie czytamy o nim: w 39 roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I to jest przypisane mu jako niewłaściwe zachowanie. My wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Dlatego modlimy się o uzdrowienie, modlimy się, gdy mamy kłopoty. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś najważniejszy punkt naszego wyznania wiary. Niektórzy bracia nawet uważają, że można by było ten punkt pominąć, ponieważ on się zawiera w innych punktach naszej wiary w Boga. Ale jest on w naszym wyznaniu wiary jako jeden z takich właśnie sygnałów, że nasza wiara to nie tylko to, co gdzieś nas czeka w przyszłości, ale to, co się też tutaj dzieje, i my chcemy tę wiarę praktykować i w życiu rodzinnym, i w życiu zawodowym, i też w osobistych kwestiach takich jak na przykład zdrowie fizyczne. I po ósme, wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Co to znaczy dla nas? Znaczy, że my wierzymy w nieśmiertelność ludzkiej duszy. Wierzymy w to, że człowiek, obojętnie czy się nawróci do Boga, czy się nie nawróci, istnieje dalej po śmierci fizycznej. Nie wierzymy, tak jak niektórzy wierzą, że tylko ci, którzy są z Bogiem albo należą do jakiejś religii, no to oni będą żyli wiecznie, a inni zostaną unicestwieni. Wierzymy w życie wieczne i wieczne potępienie. Taka jest nasza wiara. Wierzymy w to, że wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w zmartwychwstaniu wierzących i będzie ono polegało na połączeniu z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, a po określonym czasie opisanym w Piśmie Świętym będzie miało miejsce drugie zmartwychwstanie. Drugie zmartwychwstanie, w którym Bóg wywoła wszystkich umarłych ze wszystkich wieków, gdziekolwiek by nie byli, morze wyda swoich umarłych i ziemia i tak dalej. I oni wszyscy staną na sąd ostatecznym. I wszyscy zostaną osądzeni, a sędziami na tym sądzie będą ci, którzy wcześniej zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu i będą współsądzić i współkrólować z Chrystusem. Wierzymy, że jest miejsce wiecznej chwały i wierzymy, że jest miejsce wiecznej kary, jak nauczał Pan Jezus wielokrotnie i jak nauczali apostołowie. Taka jest nasza wiara. W Wikipedii znalazłem taką notkę, że jeśli chodzi o zielonoświątkowców, to są rozmaite stereotypy, które często są nieprawdziwe, a nawet krzywdzące. Jednym z takich stereotypów jest to, że zielonoświątkowcy cały czas modlą się na językach, nabożeństwa są chaotyczne, ludzie tarzają się po ziemi i że w ogóle dzieją się rzeczy nieobliczalne. No to jak ktoś jest na naszych nabożeństwach, to widzi, że tak nie jest. Może gdzieś tak się gdzieś tam zdarza. Każda społeczność, każde czasy mają jakieś tam swoje ekstremum i tak może się zdarzyć, że gdzieś tam coś takiego ktoś zobaczył, ktoś się podszywa pod wiarę w Jezusa Chrystusa, robi sobie różne rzeczy, ja napiszę sobie szyld zielonoświątkowcy. No i co? I co na to poradzisz? Jest to mylący, krzywdzący stereotyp, bo oczywiście są takie środowiska charyzmatyczne, neocharyzmatyczne, w których się dzieją różne dziwne rzeczy od czasu do czasu, ale my należymy do klasycznego nurtu zielonoświątkowego, gdzie działanie Ducha Świętego jest powiązane z prawdą o tym, że Bóg jest Bogiem porządku, a nie niepokoju. I jest to naszą troską, aby nasze chrześcijańskie życie i praktyka przynosiły chwałę Bogu, a nie wywoływały mieszanych uczuć. Po drugie, niektórzy mówią, że zielonoświątkowcy wywodzą się z niskich klas społecznych. Poniekąd można by było powiedzieć, że to jest nawet jakiś zaszczyt, gdyby tak o nas mówiono, bo pierwsi chrześcijanie to przecież byli ludzie z takich środowisk. I nawet apostoł Paweł do Koryntian mówił, popatrzcie, że w niewielu między nami wysokiego rodu i takich ważnych i bogatych. I raczej Słowo Boże w wielu miejscach podkreśla, że właśnie do biednych, do ubogich przyszedł Pan Jezus i jest głoszona Jego Ewangelia. I prawdą jest, że ruch zielonoświątkowy narodził się wśród ubogich warstw, ale w ostatnich dekadach XX wieku zaczął docierać także do innych warstw, do ludzi wykształconych, do ludzi zamożnych. I dzisiaj społeczności zielonoświątkowe to pełen przekrój społeczeństwa. To nie jest tak, że tylko sami ubodzy to mówią językami i tam się modlą, a ludzie bogatsi czy bardziej wykształceni, to oni nie są w tym kościele. Ponadto wielu zielonoświątkowców, gdy zaczynało swoją drogę z Bogiem, owszem, należało do takich gremiów, ale w praktyce jest tak, że gdy człowiek rodzi się na nowo i zaczyna czytać Słowo Boże i je stosować i żyje według tych norm i pracuje według Słowa Bożego, no to jego nawet poziom życia materialnego się podnosi. bo nie przepija, nie przepala, nie przegrywa gdzieś tam w kasynie, tylko zaczyna oszczędzać, docenia to, że trzeba się wykształcić i tak dalej. I podnosi się jego poziom. I mamy wiele takich przypadków, że ktoś był prawie że na śmietniku, a dzisiaj ma już własne mieszkanie, samochód, unormowane życie, stabilne. Bogu chwała, to Bogu chwała. Nie? I to jest stereotyp taki właśnie. No i jeszcze inny stereotyp, który chcę tutaj wymienić, bo tu tam przeczytałem, że zielonoświątkowcy myślą tylko o niebie i paruzji Chrystusowej, czy powtórnym przyjściu Chrystusa, a nie myślą o ziemi i sprawach doczesnych. I tu bym się całkowicie nie zgodził, patrząc na nasz zbór. Bo nawet sobie myślę, że trzeba by było nami naprawdę potrząsnąć i nie jednemu tak naprawdę przywalić porządnie, żeby się ocknął, że trzeba więcej myśleć o niebie, więcej myśleć o powtórnym przyjściu Jezusa, a nie o tym, żeby się dorabiać, żeby budować, żeby uprawiać, żeby się urządzać na tej ziemi, bo to jest przejściowe, to jest krótkotrwałe. I Pan powiedział, nie zbierajcie sobie skarbu na ziemi, gdzie mol zeżre, gdzie rdza zniszczy, ale zbierajcie sobie skarb w niebie. A jak uzbierać sobie skarb w niebie? Właśnie odwracając serce od tych doczesności, a kierując ku sprawom duchowym, ku sprawom wiecznym. I używając wszystkiego, co mamy, w tę stronę, żeby zebrać sobie ten skarb w niebie. Tyle dzisiaj o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy. Jeżeli byście uznali za stosowne, że w niektórych kwestiach należałoby porozmawiać, coś doprecyzować, to bardzo chętnie chciałbym to zrobić z wami, żebyśmy dochodzili do tego, że jest w nas taka jedność wiary, jedność tej drogi rozumienia Bożego planu zbawienia. A teraz proponuję, żebyśmy powstali razem z Kasią, zaśpiewali na wyznanie wiary. Wyświetlimy słowa, zaśpiewajmy, bo to jest też zaszczyt, że możemy biblijne wyznanie wiary wypowiadać, wyśpiewywać, podtrzymywać je w sobie, dzielić się nim, bo to jest dar od Boga, żeby mieć poglądy wynikające ze Słowa Bożego, nimi żyć, je stosować i je głosić innym. I potem się pomodlimy.
W czasach bólu i zwątpienia, kiedy strach przenika świat, nasz fundament się nie zmienia, wiecznie trwa, wiecznie trwa. W świecie pełnym zagubienia, w mroku Ty prowadzisz mnie, tylko w Tobie jest ratunek. Wierzę w to, wierzę w to. My wierzymy w Boga Ojca, Jezus Chrystus to nasz Pan. My wierzymy w Jego Ducha, życie daje nam. My wierzymy, że na krzyżu Jezus nasz zapłacił dług, a trzeciego dnia zmartwychwstał i powróci wkrótce w słabości. śmieciach i pokusach. Wielki Bóg z nami jest. My wierzymy w Boga Ojca, Jezus Chrystus to nasz Pan. My wierzymy w Jego Ducha, który życie daje nam. My wierzymy, że na krzyżu Jezus nasz zapłacił dług, a trzeciego dnia zmartwychwstał i powróci wkrótce znów. Martwychwstanie w mocy Twoich słów, a zgubiony dom odnajdzie znów. Więc ogłośmy z wiarą, że nasz Bóg żywy jest, żywy jest. Bramy piekieł nie przemogą nas. Zobaczymy chwały Twojej blask. Zbliża się zwycięstwa Twego czas. Panie nasz, Panie nasz, my wierzymy w Boga Ojca, Jezus Chrystus to nasz Pan. My wierzymy w Jego Ducha, który życie daje nam. My wierzymy, że na krzyżu Jezus nasz zapłacił dług, a trzeciego dnia zmartwychwstał i powróci wkrótce znów.
Aleluja.